Teoria o dostrzykiwaniu wody do opon brzmi tak niewiarygodnie, że wręcz idealnie pasuje do świata Formuły 1, dlatego postanowiłem się temu bliżej przyjrzeć. Szczegóły już za chwilę, dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 10 listopada, Daniel Biały, Echa Padoku. Spalanie oleju, oszukiwanie czujników przepływu, gromadzenie paliwa w elastycznych przewodach czy prowadzenie kanału przez całą długość samochodu tylko po to, żeby wygasić docisk tylnego skrzydła, to tylko niektóre z dzikich teorii, które szybciej lub później okazały się prawdziwe. Czy tak będzie z dostrzykiwaniem wody do opon? Pewnie na potwierdzenie tej historii zaczekamy trochę. Po pierwsze dlatego, że nikogo za rękę nie złapano i pewnie już to się nie wydarzy, bo FIA wprowadziła dodatkowe testy monitorujące stan powietrza w oponach po zakończeniu rywalizacji i takie testy zostały już po raz pierwszy wykonane w trakcie czy po weekendzie wyścigowym w Brazylii. Zacznijmy od tego, że dostrzykiwanie czegokolwiek do opon jest wbrew regulaminowi technicznemu i oznaczałoby, ewentualna wpadka oznaczałaby nie mniej, nie więcej jak dyskwalifikację, wykluczenie z rywalizacji, choć pewności mieć nie można patrząc na decyzję sędziów z Brazylii, kiedy to w samochodach Mercedesa doszło do zmiany ciśnienia w oponach, kiedy te koła były założone. Procedura mówi trochę inaczej. Skończyło się na niezbyt dużej karze finansowej, no ale tam w grę wchodziły te dodatkowe okoliczności zwariowanego weekendu wyścigowego. To były według sędziów okoliczności łagodzące, dlatego te kary były mniejsze. Z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że do tej pory ten obszar nie był badany przez ludzi FIA, nie sprawdzano stanu tego powietrza w oponach po rywalizacji, ewentualna kara za takie przewinienie była rzeczywiście dotkliwa, a z drugiej strony szansa na to, że ktoś cię złapie, dość niewielka. Robiąc taki numer, trzeba liczyć się z ewentualną dyskwalifikacją, a na to może pozwolić sobie zespół lub kierowca, który walczy o dużą stawkę, a jednocześnie nie ma nic do stracenia. Co to może być? O chociażby walka o mistrzostwo kierowców, kiedy ten dystans do kierowcy z przodu jest dość długi, ale matematycznie możliwy do złamania. Oczywiście to nie znaczy, że kieruje całe podejrzenie na McLarena w tej sytuacji, choć pewne elementy mogą się tutaj zgadzać, ale zacznę od tego, że to Christian Horner wskazał ekipę z Woking jako tą, która miała się dopuszczać takich praktyk. Z jednej strony znamy bardzo dobrze tą szarą rzeczywistość Formuły 1, gdzie rywale nie zostawiają sobie żadnego pola do swobody, naciskają na siebie również przez sędziów, również przez FIA. Mieliśmy ostatnio wzajemne oskarżenia Red Bulla i McLarena, ale żeby odłożyć na bok te elementy związane z psychologią, próbą destabilizacji, mamy jeszcze jeden element, dowód zdaniem Red Bulla, czyli sytuację, która wydarzyła się po wyścigu w Singapurze. Coś tam zobaczono. Na niektórych felgach miała pojawić się woda po zdjęciu opon albo zacieki sugerujące na obecność jakiejś cieczy w oponach. Niezależnie od tego warto zastanowić się, czy możliwe jest, żeby ta woda dostała się do wewnętrznej części opony, znalazła się na feldze? Dopuszczam taką ewentualność, kiedy mechanicy myjąc koła po zakończeniu rywalizacji, zanim oddadzą te koła technikom Pirelli, robią to dość szybko, ta woda jeszcze jest gdzieś na oponach, w trakcie demontażu jakieś krople dostaną się na felgę i to mogły być właśnie te krople, na które zwrócili uwagę ludzie Red Bulla, ale to są bardzo inteligentni ludzie, myślę, że ten element byliby w stanie wykluczyć, nie biliby piany, gdyby to wynikało tylko z jakiegoś zacieku jednej czy dwóch kropli z opony, ale warto zastanowić się nad tym aspektem, czy rzeczywiście wilgotne powietrze mogłoby dać jakikolwiek pozytywny efekt, jeżeli wtłoczylibyśmy je do opony. I tutaj w większości przypadków spotkać się jedynie z opracowaniami, które mówią o negatywnych aspektach pompowania koła wilgotnym powietrzem, niezależnie od tego, czy jesteśmy w obszarze motorsportu, czy jesteśmy w obszarze takiego cywilnego wykorzystania samochodów. Dlatego nie tylko w motorsporcie, ale również cywilnie wykorzystuje się urządzenia do osuszania powietrza, zanim to zostanie wtłoczone do opony, albo innej mieszaniny gazów, która jest mniej podatna na zmianę ciśnienia i zmianę temperatury. Nie pojawią się tam te skutki uboczne. A jakie są skutki uboczne stosowania wilgotnego powietrza w oponach? No tutaj należy wymienić korozję, która może wydarzyć się wewnątrz opony w feldze i na samej oponie, w oponie również mamy elementy wykonane z materiałów, które mogą być podatne na korozję. Mamy możliwe uszkodzenie elektroniki, która znajduje się w feldze, która monitoruje chociażby ciśnienie w oponie. Mamy problemy, możliwe problemy z wyważeniem, ale to przy dużej ilości wody, która by znalazła się w oponie. Duże wahania ciśnienia oraz ogólna degradacja opony. To są te najczęściej wymieniane skutki uboczne. Jeżeli zapytacie Google'a, zapytacie jakieś opracowania, które na ten temat powstały, czy znajdziecie takie opracowania, nas w kontekście Formuły 1 interesuje tylko jeden aspekt. Z tych wymienionych niestabilność ciśnienia i trudność przewidzenia, jak to ciśnienie w oponie, a jednocześnie temperatura będzie się zmieniała w trakcie rywalizacji. Dlaczego te inne rzeczy nas nie dotyczą? Bo w zasadzie opony trafiają do utylizacji po wyścigu. Uszkodzenie czujnika, nowa felga, to nie jest problem dla zespołu Formuły 1, więc te wszystkie rzeczy odkładamy na bok, ale to ciśnienie jest bardzo ważne, bo ono jest bezpośrednio związane z oponą, ma bezpośredni wpływ na stabilność pracy samochodu, na to, żeby móc jechać szybko. Mamy szczególnie w ostatnich latach, szczególnie w czasie wykorzystania opon produkowanych przez włoskiego producenta, ogromne problemy z okiełznaniem tej natury opon Pirelli, tej wrażliwości na zmianę temperatury, 1-2 stopnie temperatura toru czy temperatura otoczenia i to wszystko zaczyna wpływać, szczególnie od momentu, kiedy pojawiły się te nowe, bardzo wrażliwe na zmiany wysokości nad asfaltem samochody, ta podłoga milimetr w górę, milimetr w dół i to wszystko zaczyna się rozjeżdżać. Tak jak powiedziałem, ciśnienie jest bezpośrednio związane z temperaturą opon, więc robi nam się dość skomplikowane równanie, którego nikt do tej pory w motorsporcie nie chciał rozwiązywać. Weekend w weekend sięgano po inne rozwiązania, suche powietrze albo inne mieszaniny, które nie powodują takich gwałtownych zmian. No i teraz to wilgotne powietrze w oponie sprawia, że zmiana ciśnienia w oponach będzie dość gwałtowna, ale jednocześnie zakres temperaturowy ulegnie zmianie. I tak przy niskich temperaturach, mając wilgotne powietrze w oponie, będziemy mieli niższe ciśnienie, czyli więcej opony będzie przylegało do asfaltu. Z drugiej strony, jeżeli ta temperatura pójdzie w górę, ciśnienie w oponie dość mocno wzrośnie ponad to, jak wzrosłoby, kiedy w oponie byłoby suche powietrze, więc tam mogą pojawić się problemy z nieregularnym zużywaniem opony, nadmiernym zużyciem opony, przegrzewaniem, tymi zmianami termicznymi, które zachodzą w oponach. I teraz, biorąc pod uwagę te dwa aspekty, czyli to, że rzeczywiście stosując wilgotne powietrze możemy na starcie inicjalnie obniżyć ciśnienie w oponie, to jest coś, co zespoły Formuły 1 chętnie by sięgały, dlatego Pirelli wyznacza to minimalne ciśnienie startowe w oponach. Tam wyżej zaczynają pojawiać się problemy, więc jeżeli ktoś miałby skorzystać z takiego triku, to myślę, że sięgnęłyby to po to zespoły, które na starcie chcą osiągnąć pewną przewagę, które być może chcą odjechać rywalom, które w czystym powietrzu będą w stanie kontrolować tą temperaturę opon. I tu znowu ta teoria pasuje mi pod McLarena. Jeżeli urwą na początku wyścigu, mając niższe ciśnienie startowe, bo dzięki temu wilgotnemu powietrzu to ciśnienie startowe będzie mniejsze, będziemy mieli większą powierzchnię przylegania opony do asfaltu, to daje nam większą przyczepność. Szybciej te opony również osiągną dobrą temperaturę, tą temperaturę pracy. Więc to wszystko wskazuje, że wykorzystanie tego wilgotnego powietrza, dostrzykiwanie tej wody może pomóc na starcie wyścigu. Pierwsze okrążenia mogą być bardzo pozytywne, pierwsze okrążenia mogą dać przewagę, można odskoczyć rywalom, no ale potem trzeba zmierzyć się z tymi negatywnymi aspektami, z tym nadmiernym zużyciem, z tymi wysokimi temperaturami. To można zrobić, kiedy ma się bezpieczną przewagę, to można zrobić, kiedy można kontrolować wyścig, narzucać tempo, zwolnić nieco, dać oponom odetchnąć, obniżyć te temperatury, a potem pojechać dalej tak szybko, jak to jest tylko możliwe. To jest moja teoria na ten temat. Nie wykluczam, że właśnie któryś z zespołów, który na przykład na starcie miał duże problemy, który przegrywał na starcie, który przegrywał po starcie, patrz, Lando Norris, chciał z takiego rozwiązania skorzystać. Brzmi dość niewiarygodnie, ale nie możemy wykluczyć, że w pewnych okolicznościach pewne zespoły mogły dostrzec w tym pozytywny aspekt, mogły chcieć z tego korzystać. Pewnie wykorzystanie skończyło się, kiedy Red Bull poskarżył się FIA, kiedy FIA wdrożyła te dodatkowe testy monitorujące. Ciekawy aspekt, czekam na to, czy historia w najbliższych miesiącach da nam odpowiedź na to, czy to jest element, który był rzeczywiście wykorzystywany, a może poczekamy dopiero kilka lat na to, aż któryś z mechaników Polaków napisze we wspomnieniach, że z takiego triku, takiego numeru korzystano przez szereg wyścigów. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to było ciekawe spojrzenie na to zagadnienie, nieco inne od wielu publikacji, które przejrzałem przed tym materiałem, które skupiały się głównie na tych negatywnych aspektach. Ten pozytywny element się pojawia, ale tak jak powiedziałem, w ograniczonym zakresie. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną i spotykamy się jutro. Tak, spotykamy się jutro, bo w moim notesie jest cały materiał poświęcony tak zwanemu holenderskiemu walcowi. Jutro cofniemy się dokładnie o tydzień i przyjrzymy się temu, co działo się na torze w Brazylii, a działo się wiele. Mieliśmy jeden z najlepszych powrotów w historii tego sportu i to nie jest mój punkt widzenia, to jest punkt widzenia faceta, który ma 94 lata, zjadł zęby na tym sporcie i nazywa się Bernie Eccleston, ale o tym dopiero jutro. Dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia.